Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że na mocy nowych przepisów około 12 tysięcy więźniów będzie mogło odbywać karę przy wykorzystaniu systemu dozoru elektronicznego. Czy możemy się czymś niepokoić? Na to pytanie będzie odpowiadała profesor Barbara Toroń-Furmanek, członkini Rady Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Dziś także adwokat Miłosz Zawieja powie nam, jakie zasady obowiązują skazanych objętych dozorem elektronicznym. Poznamy również dzisiaj nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się wprowadzone od wczoraj w Polsce. Jest z nami już profesor Barbara Toroń-Furmanek, członkini Rady Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Pani profesor, czy rzeczywiście możemy się czymś niepokoić?
Witam pana, witam państwa. Temat jest bardzo aktualny. Ja myślę, że państwo trafili w punkt. W tym momencie, jeśli chodzi o dozór elektroniczny, o system dozoru elektronicznego, to możemy powiedzieć, że właściwie w chwili obecnej jesteśmy wszyscy nim objęci. Ale nawiążę do sfery tutaj, jeśli chodzi o izolację więzienną. To, co jest informacją podaną, że około 20 tysięcy skazanych może wyjść i może być objęta właśnie tym dozorem elektronicznym, to jest błędne. Dlatego chcę uspokoić tak państwa, że to, co nieraz nam media przedstawiają, nie zawsze jest to i mija się to po prostu z prawdą. Tam faktycznie jest taki, że na dzień dzisiejszy, jeśli wejdzie, bo to jest propozycja dopiero, jest już skonstruowana nowelizacja tej ustawy, że na dzień dzisiejszy 9 tysięcy na mocy już obecnych przepisów ludzi może być objętych tym systemem dozoru elektronicznego. Chciałabym tylko wskazać, co jest dla mnie niepokojące, że dotychczas od 2009 roku bardzo mało jest orzeczeń przez sąd penitencjarny, że mogą skazani, osadzeni, mogą temu podlegać.
Ale zanim do tego dojdziemy, to może o przyczyny takiego stanu rzeczy, bo to chodzi
przyczyną o... Przyczyną jest, tak, bo bym chciała tutaj powiedzieć o swojej osobie. Ja naprawdę od 20 lat analizuję, tak, to, co się dzieje z osadzonymi i to, co się dzieje w ogóle w zakładach karnych u nas w Polsce i porównuję to z innymi systemami. To proszę mi wierzyć, że my jesteśmy na samym końcu, jeśli chodzi o korzystanie w ogóle z systemu dozoru elektronicznego. System dozoru elektronicznego polega przede wszystkim na kontrolowaniu zachowań skazanego, przebywającego poza zakładem karnym, a też w tym znaczeniu też wiemy, że 72% w dalszym ciągu, to od kilku lat, od ostatnich 5 lat, utrzymuje się recydywa penitencjarna. Także widzimy, że cały ten system resocjalizacji czy readaptacji społecznej nam po prostu się nie udaje.
Czyli to, że włożymy do więzienia osoby do jednej celi kilka osób, to po prostu
katastrofa.
To nie działa po prostu. Tak?
Tym bardziej jeszcze to jest deprywacja, to są badania już od lat, tak? Jest po 3 miesiącach izolacji człowieka następuje deprywacja osobowości, czyli nie mam zaspokojonych potrzeb tych podstawowych. I to są stany nieodwracalne. I próbujemy się tutaj siłować wszyscy. I też bym chciała zaznaczyć, że proszę mnie też nie łączyć, tak, z obecnym organem rządzącym, dlatego że tam są ludzie. I to nie jest ważne, tak, czy która opcja polityczna. Rozumie pan mnie?
Tak jest.
I chciałabym, żeby państwo mnie zrozumieli, że w tym momencie to nie jest ważne. Ważny jest człowiek i tam są ludzie. I proszę mi wierzyć, jeśli tyle jest ludzi osadzonych, tak, i kto nie daje skutku, dlaczego w końcu tylko się politycy na ten temat wypowiadają, a mało głosu my mamy naukowcy, którzy mamy aktualne badania na ten stan rzeczy i nie chcemy nic zmienić, żeby pomóc ludziom.
To kto pani zdaniem powinien nosić te identyfikatory elektroniczne? Kto nie powinien zagęszczać, że tak powiem, więzień?
Na przykład opreślę tutaj na Estonii. To jest jedyne państwo europejskie, gdzie oni w 100% dają ludziom, którzy mają mniej niż 1,5 roku do odbycia kary. I wszyscy rzeczywiście oni tacy są monitorowani właśnie przez ten dozór elektroniczny. A proszę zauważyć, ten człowiek, który pierwszy raz, bo to nie jest też dla wszystkich oczywiście, to nie jest dla multirecydywistów, tak? To nie jest dla osób, którzy mają powyżej 3 lat większy wyrok, tak? Jak 3 lata, a nie korzystamy z tego. W statystykach patrzę, jak spoglądam u nas w Polsce, to proszę mi wierzyć, Zielona Góra jest na samym końcu. To... Na przykład bardzo fajnie wychodzi tutaj Wrocław, Poznań w ostatnich latach, tak? Bo to chodzi, że sąd penitencjarny daje taką możliwość.
A kto decyduje o tym właśnie, że...
Dokładnie. No decyduje oczywiście skazany, jak jest poinformowana. Myślę, że informacje mają doskonale osadzeni. Ale przede wszystkim tak, to zgłasza tak, znaczy taką wolę osadzony i o tym rozstrzyga sąd penitencjarny, który... Sąd penitencjarny się odbywa na terenie zakładów karnych.
No to u nas
z tym nie ma problemu.
Nie chcą osadzeni mieć tej obroży elektronicznej, a sąd nie chce
to znaczy,
wydawać?
Nie. Na pewno osadzeni chcą, ale sądy tego nie dają. I tak myślę, że jest to z taką też kulturą naszą, tak, związane, że myślimy, jak kogoś będziemy zamykać, to będzie dla nas bezpieczniej. A to absolutnie nie ma stanu rzeczy takiego i w statystykach to się nam nie pokrywa i tak samo w wszystkich teoriach przestępczości.
A może zaplecza człowiek technicznego powinien... nie ma po prostu do tego, żeby robić...
No, środka probacyjne. Środki probacyjne u nas są tak pomijane. Niech pan zauważy, przecież żeby była kara skuteczna, ona musi być krótka i dotkliwa, bo musi być karą, tak? I ja uważam, nie osadzać ludzi w izolacji penitencjarnej, tylko dawać możliwość odbywania kary w warunkach wolnościowych. I tak jak na przykład mamy problem, nie wiem, z zanieczyszczonym miastem, tak, czy kwestia dróg publicznych, czyszczenia. Dlaczego nie mogą ludzie odbywać kary? I powinno tak być jak w Stanach Zjednoczonych. Mundurek zakładamy. Funkcjonariusz probacyjny zawozi tych ludzi i odrabiają karę przez kilka godzin i wracają do domu. A jednak my mamy taką świadomość, ja nie chcę też źle oceniać sędziów, bo absolutnie to są też moje koleżanki i koledzy, gdzie też ich podziwiam za pracę, bo decydują o losie każdego człowieka, ale jestem za tym, tak, żeby te środki probacyjne jak najbardziej propagować, to co generał Paweł Nasiłowski, który jest pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości i on to optował już od 2008-2007 roku, żeby tak było, ale niestety sądy nie chcą z tego korzystać. Sądy.
Wracając teraz do sytuacji obecnej, to znaczy do sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, nie wiem, czy pani śledziła sytuację we włoskich, hiszpańskich więzieniach, gdzie powstają właśnie bunty więźniów po prostu, którzy mają dużo większe ograniczenia.
Panie redaktorze, za chwilę to może też być na wolności, nie?
No tak, ale wracając do tych więźniów, to z czego wynikają te bunty? Z tego, z możliwości odwiedzin, braku kontaktów z bliskimi, czy jakieś inne podstawy, obawy po prostu o życie?
Oczywiście. Osadzony w tym momencie, co się stało w tych 2 tygodni u nas też w Polsce i to jest na całym świecie, są odcięci właściwie od wszystkiego. I proszę mi wierzyć, jeśli mam brak informacji, co dalej, tak? Czy moja rodzina nie jest zagrożona, czy nie zagrożone jego życie i jego bezpieczeństwo, no dochodzi do stanu frustracji tych osób, a to później wywołuje, to jest pierwszy taki zapalnik przede wszystkim do zachowań agresywnych. I tak może też się stać w naszych zakładach penitencjarnych. W tym momencie wiem, że w Polsce jest kilka punktów. Chodzi o zakłady karne, gdzie osoby, które będą miały zdiagnozowany ten wirus, koronawirus, będą izolowane w specjalnych zakładach, które są już, nie będę ich naznaczać, tak, bo też tam mieszkają ludzie i nie chcę teraz mówić, które to są miejsca, ale tak służba więzienna też musi być zorganizowana, tak jak my tutaj w warunkach wolnościowych, a jest to niebezpieczne, ale to, proszę mi wierzyć, tyle lat zapracowaliśmy na to, że tyle osób jest pozbawionych wolności. Tak nie powinno być. To nie jest żaden to nie jest żadne oddziaływanie, że będziemy izolować, ale ja też w swoich publikacjach, bo nikt nie chce korzystać, tak, z naszych badań, z naszych publikacji, gdzie wskazuje, że ten stygmat i ta prizonizacja następuje już od początku naszych lat. Tak samo jak szkoły były izolowane, tak, bardzo. Teraz zobaczcie Państwo, właściwie stajemy pod ścianą i wszystkie systemy nam się przewrócą. Ja myślę, że to też może być początkiem czegoś dobrego.
Czyli będzie rozmowa o tym, kogo ewentualnie kierować na system tego dozoru elektronicznego, a kto rzeczywiście powinien trafić za kratki, tak?
Znaczy, tutaj statystyki wskazują, że w tym momencie, tak, tym dozorem elektronicznym jest objętych około 5 tysięcy skazanych. Też bym chciała jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że to jest bardzo opłacalne też dla państwa, dlatego że jeden taki skazany, ale odbywa tą karę w systemie dozoru elektronicznego, kosztuje 440 zł, a pobyt obecny skazanego w izolacji penitencjarnej jest 3200. Także spójrzcie Państwo, to jest no 9 razy taniej, tak? 9 razy tańszy jest ten skazany w warunkach wolnościowych jak w izolacji. A co możemy jeszcze, co bym chciała jeszcze tutaj nadmienić, w związku z epidemią, dużo jest takich niepokojących, tylko ja też nie chcę przerażać, bo jestem bardzo tak dobrze, nie wiem, ułożona, tak, że trzeba mieć optymizm, tak, i wiary w siebie. No i przede wszystkim bym chciała, żeby takie działania prewencyjne były, że jednak nie izolować też, bo my wszyscy zaczęliśmy się zamykać, ale to nic też nie da. To samo jest w więzieniu. Ja byłam jeszcze w ubiegłym tygodniu umówiona na trening zastępowania agresji ze skazanymi, a już odmówiono i koniec, tak? Już go nie ma. Nikt już nie może wejść na teren zakładu karnego, ale tak samo mamy i w przychodniach, i w innych instytucjach, i w szkołach. Wszędzie tak jest.
No tak, bo co
ale
się wydarzyć może?
Ludzie są jeszcze bardziej w dramatycznej sytuacji, bo ja mogę sobie pozwolić, że mogę wyjść do sklepu, a ten człowiek nie wychodzi z celi.
No tak, ale co się może wydarzyć, kiedy na przykład strażnik więzienny zachoruje i co wtedy z tymi ludźmi, kto będzie ich pilnował, jeżeli dojdzie do skażenia? Dlatego są chyba takie rygorystyczne dosyć sytuacje, tak?
Tak, tak, tak. No żeby zabezpieczyć, ale ja patrzę znowu, wie pan, w innej perspektywie stanu psychicznego skazanych, bo dobrze tych ludzi poznałam i proszę mi wierzyć, że nie każdy zasługuje na tą izolację. Nie każdy. Karę musi odnieść, ale powinno to być w warunkach wolnościowych. Jestem cały czas propagatorką, propaguję, żeby środki probacyjne były, żeby karę odbywać w warunkach wolnościowych.
A były badania tak, związane z noszeniem tych dozorów elektronicznych? Tak. Czy rzeczywiście oni, więźniowie, którzy podlegają tym dozorom, zachowują się poprawnie? Czy rzeczywiście pracują, tylko praca, dom, ewentualnie w niedzielę?
Tak. Muszę pana zaskoczyć, bo to jest bardzo dobra wiadomość. Tak. To było tylko 7% ludzi, którzy złamali przepisy, które obowiązują, gdy są w tym systemie dozoru elektronicznego, ale to jest tak samo jak w tej populacji więźniów w całej Polsce. 7% na przykład próbuje uciekać, czy tam dokonuje ucieczek, tak? Także, czy łamie przepisów. Także to też jest bardzo pozytywne. Tak? Także ci ludzie normalnie funkcjonują, tylko dajmy możliwość taką. Tylko ja wiem, że teraz jest stan zagrożenia, tak? I też państwo, my sobie nie radzimy. I to, co pan mówił, we Włoszech, ale to jest w każdym państwie, proszę mi wierzyć. Tylko widzę też plusy, bo znam doskonale na przykład więzienia we Francji, w Szwajcarii, w Niemczech, tam, gdzie jestem. Tam jest plusem, że ci ludzie są sami w celi. A u nas jest niebezpieczne jednak. Nie mamy tak dobrych warunków bytowych, bo zazwyczaj cele u nas są czteroosobowe. I to grozi im. To jest moje odczucie, tak?
To być może, Być może na mocy tych nowych przepisów, które zdaje się będą wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zmieni się to na stałe, że będą więźniowie ci, którzy mają lżejsze, mniejsze wyroki. Nie wiem, tak. To mogą być ci, którzy popełnili przestępstwa.
Tak, tak, ale idziemy w tym kierunku.
No właśnie.
Powiem panu, że ja od kilku lat, tak, wcześniej jeszcze byłam też doradcą, tak, jeśli chodzi o reformy służby więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Idziemy w tym kierunku, tak, żeby jak najmniej ludzi obsadzać, tak, izolacji. A proszę mi też wierzyć, że na dzień dzisiejszy, tak, jeśli będziemy wprowadzać, bo to kwestia kilku miesięcy, to wejdzie, bo ta ustawa już jest gotowa, że będą osadzeni mogli ubiegać się o właśnie o ten system dozoru elektronicznego, ale też statystyka pokazuje i też bym chciała państwu to przekazać, że dotyczy to ludzi, na przykład, którzy dokonują przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. No i też niestety to trochę tutaj jestem tak pełna obaw, no, że też ci ludzie są objęci dozorem elektronicznym, którzy mają też przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece dzieci.
A i tutaj może być rzeczywiście ryzyko.
To tu jest bardzo ryzykowne, dokładnie.
Bo tak, oni mieszkają w tym samym mieszkaniu.
Ja sądzę, że nie jesteśmy w stanie skontrolować, a też ofiara nie zawsze też będzie nas informowała, że ten ktoś się do nas zbliżył.
Dziękuję pani bardzo za te wyjaśnienia. Zobaczymy, jak będzie z decyzją w sprawie, ostateczną decyzją w sprawie wprowadzenia tych nowych przepisów, bo to na razie jest, jak powiedziała pani, projekt.
Na pewno, ja myślę, że na pewno, tak jestem przekonana, tak, że będzie korzystnie dla osadzonych i ich rodzin. Proszę pamiętać, że to nie tylko dotyczy osadzonego, tylko całej jego rodziny.
No i dla nas społeczeństwa jako takiego.
A bycie w rodzinie, tak, a bycie w rodzinie to jest jedyną metodą, najlepszą, najdoskonalszą na readaptację społeczną i na resocjalizację i na zmiany w ogóle tożsamości.
Dziękuję bardzo. Profesor Barbara Toroń-Furmanek, członkini Rady Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, była naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje przepisy, które pozwolą na większą niż dotąd ilość więźniów objętych dozorem elektronicznym. Dozór elektroniczny polega na kontrolowaniu zachowań skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich urządzeń elektronicznych. Jakie są warunki do udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny? Jakie są obowiązki skazanego? O tym będziemy rozmawiali z adwokatem Miłoszem Zawieją. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Widział pan to urządzenie kiedykolwiek? Jak to?
Szczerze mówiąc, na żywo, jak to się mówi kolokwialnie, nie. Natomiast no, widziałem, jak w różnych prospektach informacyjnych opisywali mi klienci, jak to wygląda. Także zarys ogólny, jak takie urządzenie wygląda, mam. Natomiast tak jak mówię, osobiście nie widziałem.
Można je zakłócić, tak jak na filmach widzieliśmy, jakieś mokre szmaty czy tam blachę?
Podejrzewam, że te urządzenia zostały wykonane w taki sposób, żeby właśnie zapobiegać tego rodzaju działaniom. Natomiast no, nie da się ukryć, że też ustawodawca tutaj przewidział, że wszelkie jakiekolwiek działania mające na celu właśnie zakłócenie działania takiego nadajnika, czy też tej tak zwanej, jak się mówi powszechnie, obrączki, zakłócenie działań tych urządzeń elektronicznych no, może skutkować nawet uchyleniem tego dozoru elektronicznego i rozpoczęciem wykonywania kary w zakładzie karnym. Także naruszenie tego urządzenia jest bardzo poważnym uchybieniem, dlatego nawet gdyby to było możliwe, no to firma, podmiot, który zajmuje się prowadzeniem tegoż systemu elektronicznego, no od razu zauważy nieprawidłowe funkcjonowanie takiego urządzenia. No i w takim wypadku natychmiast będą mogły być podjęte czynności wobec osoby, która takich czynności się dopuszcza.
Rozumiem, że łatwo nie jest zdjąć to urządzenie, no i ale też z drugiej strony nie ma takich dyscyplinujących czynników jak rażenie prądem albo coś w tym rodzaju. Nie ma czegoś takiego, nie?
To znaczy, no powiem tak, łatwo nie jest, no taka jest istota tego urządzenia, żeby możliwość jego zdjęcia była znacząco ograniczona. Czy da się w jakikolwiek sposób jakoś na nie oddziaływać? tak jak powiedziałem, nie mam takiej wiedzy, no nic, jeżeli taka wiedza jest, no nie jest wszechnie dostępna.
Rozumiem. A jakie są obowiązki takiego skazanego? Jakie są rygory związane właśnie z funkcjonowaniem z tą, jak pan powiedział, obręczą czy obrożą? Czy...
Obrączką. Dość często stosowane określenie, to jest tak zwana obrączka.
Ale nie kojarzyć to pozytywnie ze ślubem.
Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z już z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w ten sposób, może nawiążę do tego, co pani profesor przed przerwą mówiła, a mianowicie kwestia tego, że nie jest to instytucja jeszcze w Polsce niezbyt popularna. Wydaje mi się, że tutaj kwestia jest związana z tym, że o takie zastosowanie tego systemu dozoru elektronicznego może wystąpić sam skazany, czy też jego obrońca, a ewentualnie prokurator, kurator, czy też dyrektor zakładu karnego. I doświadczenie moje jako praktyka, jako adwokata wskazuje, że no podmioty, które teoretycznie taki wniosek mogą złożyć, mają na tyle dużo obowiązków, że generowanie jakichś kolejnych wniosków do sądu, które no wymagają przygotowania, no to jest jakaś tam dodatkowa czynność, dodatkowa praca, więc te podmioty raczej z takimi wnioskami nie występują. Co do zasady, jeżeli skazany sam z takim wnioskiem nie wystąpi, to taki dozór nie zostanie zastosowany. Tak? Sąd nie ma możliwości z urzędu orzec o zastosowaniu takiego środka. Być może tu jest...
A skazani nie chcą, nie występują, bo... A
właśnie ciężko stwierdzić. Być może ich to przerasta, być może jest to związane z brakiem takiej wiedzy. Ciężko mi tutaj się do tego odnieść. Nie da się ukryć, że zwracają się do mnie klienci, którzy proszą o przygotowanie takiego wniosku o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. I jak do mnie się zwracają, to znowuż pani profesor miała taką wiedzę bardziej w skali makro, ja może bardziej w skali mikro, aczkolwiek mam jakieś tam doświadczenie w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, to muszę przyznać, że gro tych wniosków jednak jest uwzględniane. Tak? Jeżeli tylko są spełnione przesłanki, o których mówi ustawodawca, czyli że kara została orzeczona pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku, i odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające do osiągnięcia celu kary i ten skazany ma miejsce stałego pobytu, to co do zasady, jeżeli te warunki są spełnione, to w takim wypadku często sądy taki wniosek uwzględniają. Tak? W mojej praktyce adwokackiej nie przypominam sobie sytuacji, żeby taki wniosek nie został uwzględniony. Jak taki wniosek skazany złoży, no, się odbywa posiedzenie sądu, no i wówczas sąd na tym posiedzeniu rozstrzyga, tak, wydaje decyzję, czy zgadza się na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a jeżeli tak, to ewentualnie może tutaj wskazać warunki, w jakich to się będzie odbywać.
Czyli nie każdy ma jednakowe warunki, tak? Sąd decyduje o tym, jakie...
Tak, sąd decyduje przede wszystkim to, co jest dla moich klientów najważniejsze, najistotniejsze, to jest właśnie ten czas, kiedy dana osoba, dany skazany może przebywać poza obszarem tego nadajnika, który przyjmuje sygnał z tej obrączki, którą mamy założoną najczęściej na nodze. I sąd, określając to w postanowieniu, którym wydaje zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, określa właśnie czas, tak, kiedy możemy być poza obszarem tegoż
nadajnika.
I wynika to z prostej przyczyny, tak? To też to, co pani profesor podkreślała, że ma to też wpływ na właśnie znaczące obniżenie kosztów całego wykonywania kary, jak również no, przyczynia się do wzmacniania gospodarki, tak? Bo generalnie sąd, wyznaczając te godziny, on przede wszystkim wyznacza te godziny, kiedy możemy opuścić nasze miejsce zamieszkania po to, żeby wykonywać pracę, tak? I tutaj sąd, przedstawiając taki wniosek i przedstawiając sądowi, w jakich warunkach żyjemy i jakie czynności podejmujemy każdego dnia, określa na podstawie tych danych, w jakich godzinach my nie musimy przebywać w obszarze właśnie tegoż czujnika.
Rozmawiałem z jednym ze skazanych, który właśnie miał jak pan powiedział, taką obrączkę, to mówił mi, że sąd wyraził zgodę na to, żeby był w domu, później szedł do pracy, godzinę czasu ma na dojście do domu i w niedzielę może godzinę chyba na mszę wyjść tylko do kościoła i z powrotem.
Dokładnie
tak. I to wszystko.
Najczęściej to w ten sposób się określa, że w tygodniu od poniedziałku do piątku sąd wyznacza godziny, w jakich możemy opuścić ten obszar naszego stałego miejsca zamieszkania, żeby wykonywać pracę. Co do zasady, ustawodawca przewiduje, że maksymalny czas przebywania poza obszarem tegoż nadajnika to jest 12 godzin. Natomiast w praktyce nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby sąd faktycznie na te 12 godzin się zgodził. Tak? Najczęściej jest to 9-10 godzin, jeżeli ktoś wykonuje pracę. Natomiast jeżeli ktoś nie wykonuje pracy, to są to okresy jeszcze krótsze. Tak? To są 3-4 godziny, żeby wyjść na spacer, ewentualnie na zakupy. Natomiast co do zasady, jeżeli dana osoba nie wykonuje pracy, to te godziny są znacznie krótsze. Natomiast w weekendy często jest tak właśnie, że się wyznacza 2-3 godziny w sobotę i kolejne 2-3 godziny w niedzielę właśnie na wykonywanie praktyk religijnych i ewentualnie na wykonywanie, jeżeli mamy pracę, tak, w tygodniu pracujemy, więc nie mamy możliwości zrobić jakichś większych zakupów, więc wtedy w sobotę sąd nam wyznacza godziny, w których możemy sobie takie większe zakupy gdzieś tam wykonywać.
A jakiego rodzaju przestępstwa mogą, że tak powiem, decyzją sądu?
Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o warunki co do tego, jakiego rodzaju przestępstwo zostało popełnione, jakichś tam obostrzeń, blokady nie ma ze strony kodeksu karnego wykonawczego. Warunkiem jest właśnie to, że orzeczona kara pozbawienia wolności musi być poniżej maksymalnie rok, tak? Czyli co do zasady rok lub mniej. I w zależności od tego, jeżeli orzeczono wobec nas karę pozbawienia wolności w wymiarze powiedzmy tam paru miesięcy, to niezależnie od tego, czy to było przestępstwo kradzieży, czy to było przestępstwo zniszczenia mienia, czy to było przestępstwo, tak jak pani profesor tutaj wspomniała, tych wypadków komunikacyjnych, nie ma tutaj żadnego jakiegoś obostrzenia. Jeżeli tylko spełniamy warunek, czyli orzeczona kara jest mniej niż jednego roku, to niezależnie od charakteru przestępstwa możemy z takim wnioskiem do sądu wystąpić. Oczywiście sąd tutaj zawsze ma tą furtkę, która mówi, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Tak? Może dojść do wniosku, że mimo wszystko, że orzeczona wobec nas kara jest poniżej jednego roku, ale nie rokujemy, że będziemy, że tak powiem, wpłynie ten dozór elektroniczny pozytywnie pod względem penitencjarnym, tak? I ewentualnie tej tak zwanej, jak to się mówi, że powiedzmy, poprawy naszego zachowania na przyszłość, to w takim wypadku sąd mimo że tą karę otrzymaliśmy na mniej niż rok, orzeknie, że nie jest to wystarczające do osiągnięcia celu kary, tak? I w takim wypadku nie udzieli nam zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie właśnie tegoż dozoru elektronicznego.
No, pozostaje nam w takim razie czekać na efekty tego nowych zasad, nowych przepisów i zobaczymy, jak to będzie w życiu wyglądało. Być może to wejdzie później na stałe, że większa grupa osób skazanych będzie miała właśnie taki dozór elektroniczny, który zobowiąże ich do wykonywania różnego rodzaju pracy na rzecz swojego własne i na rzecz społeczeństwa. I być może ten system penitencjarny będzie trochę inaczej wyglądał. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę,
bardzo.
Że naszym gościem był adwokat Miłosz Zawieja.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa. Wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się. Co to dokładnie oznacza? Jest z nami Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to dokładnie oznacza, te nowe zasady, jeżeli chodzi o przemieszczanie się?
Jeżeli chodzi o przemieszczanie się, to rzeczywiście mamy nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza obowiązkową kwarantannę i tym razem ta kwarantanna będzie obejmowała również osoby, które regularnie przekraczają granice.
Czyli?
Czyli te wszystkie te osoby, które do tej pory mogły z zaświadczeniem od pracodawcy przekraczać tą granicę bez kontroli i bez wypełnienia kart, tym razem po przekroczeniu granicy w piątek będą objęte przymusową kwarantanną, a raczej taką obowiązkową kwarantanną, która ma doprowadzić do tego, że te przypadki koronawirusa, które między innymi pojawiają się w związku z przebywaniem na terenie Niemiec, zostaną w izolacji domowej i będziemy mogli dzięki temu zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie naszego województwa. Jeśli chodzi o przekroczenie granicy, to warto tutaj wspomnieć, że to się wydarzy w piątek o północy. Od tego momentu te osoby będą objęte kwarantanną. Natomiast jeżeli przekroczą tą granicę dzisiaj czy w czwartek, to jeszcze ta kwarantanna ich nie obowiązuje.
Dodam tylko, że Niemcy także wprowadziły ograniczenia, jeżeli chodzi o pracowników sezonowych. Też zamknęły granice dla przyjazdu pracowników sezonowych również z Polski. A jeżeli chodzi o poruszanie się w mieście, na wsiach, jakie tutaj zasady będą obowiązywały? Czy możemy wyjść z domu na krótki spacer na przykład? Czy możemy pojeździć rowerem, pobiegać trochę?
Oczywiście staramy się ograniczać te wyjścia możliwe jak najbardziej, co nie zmienia faktu, że rząd dopuszcza taką możliwość. Przede wszystkim jakby kierujmy się tym, czy ta czynność, którą chcemy wykonać na zewnątrz, jest niezbędna do codziennego życia. I jakby w tych czynnościach zawiera się również na przykład spacer, bo jak wiemy, dla naszej odporności i dla zdrowia psychicznego ten spacer jest rzeczą czasami niezbędną, ale pamiętajmy przy tym o tym, żeby ograniczyć ilość osób, która przebywa z nami na spacerze i starać się unikać miejsc, w których potencjalnie mogą być inne osoby. Czyli jeżeli chcemy iść na spacer, to idźmy raczej do lasu czy w miejsca takie, w których tych ludzi nie ma zbyt wielu, a nie na place zabaw czy skwery miejskie.
Czy policja będzie nas kontrolowała, jak będziemy chodzili na przykład w mieście?
Jeżeli chodzi o takie sytuacje, to rzeczywiście polscy policjanci będą kontrolować tutaj mieszkańców, ale nie będzie tak, że będą kontrolować każdą osobę, którą dostrzegą na ulicy, tylko będą kontrolować te sytuacje, które będą gdzieś wskazywały na to, że może być złamane mogą być te zakazy, o których rozmawialiśmy już wcześniej, czyli dotyczące ilości osób, z którymi się przemieszczamy, bo możemy się przemieszczać w dwie osoby, chyba że przemieszczamy się rodziną, czyli na przykład jeżeli rodzice wychodzą z dwójką dzieci właśnie w związku z tym, że potrzebują na przykład udać się do apteki, chociaż jakby cały czas przypominamy o tym, że zdroworozsądkowo warto byłoby tutaj wyznaczyć jednego rodzica, który się do tej apteki uda, to oczywiście w takiej sytuacji te osoby nie zostaną w żaden sposób ukarane za to, że wyszły, bo rodzin to nie dotyczy. Natomiast jeżeli będzie to na przykład grupa młodzieży, która w związku z tym, że nie ma teraz zajęć lekcyjnych odbywających się w budynkach szkół, wyjdzie wspólnie na przykład, żeby posiedzieć gdzieś w parku, to tutaj już interwencję będzie podejmowała policja.
W autobusach, w komunikacji publicznej tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta, czyli też trzeba patrzeć po prostu, jak autobus podjeżdża, czy są jeszcze wolne miejsca, tak żeby nie były one po prostu, osoby nie siedziały jedna koło drugiej, tak?
Tak, dokładnie. I tutaj bardzo liczymy na wyrozumiałość i odpowiedzialność naszych obywateli i bardzo prosimy o to, że jeżeli naprawdę zauważą, że ilość osób jest, nawet jeżeli nie mają pewności, czy jest dokładnie tyle osób, ile być może, czyli ta połowa liczby, to postarać się zrezygnować z tego kursu, może poczekać na następny środek komunikacji miejskiej. Może spróbować się poruszać pieszo, oczywiście samotnie najlepiej, tak żeby rzeczywiście przekazywanie jakby tego wirusa ograniczyć jak najbardziej.
No i niedziele są też ważne, ponieważ dużo osób nie wyobraża sobie nieuczestniczenia we mszy świętej, a tutaj okazuje się, że tylko 5 osób może uczestniczyć, czyli bardzo niewiele osób w każdej mszy, czyli też lepiej po prostu słuchać tej mszy, czy uczestniczyć we mszy poprzez na przykład Radio Zachód czy telewizję.
Zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby korzystać ze wszelkich nabożeństw, które są transmitowane i przez państwa radio, i przez telewizję, bo to ograniczenie 5 osób rzeczywiście ma również przełożenie na nabożeństwo odbywające się w kościołach i pomimo tego, że nie obejmuje ono liczby, ta liczba nie obejmuje osób, które sprawują to nabożeństwo, obejmuje wszystkich wiernych, które jest w kościele, czyli wiernych w kościele nie może być więcej niż 5. Jest to jakby też tutaj ta odpowiedzialność spoczywa trochę na obywatelach i chcielibyśmy bardzo ich o to poprosić, żeby w tym momencie, kiedy te sytuacje tego nie wymagają, czyli kiedy nie mówimy tutaj o takich nabożeństwach jak pogrzeb czy ślub, to żeby ograniczyły to uczestnictwo w nabożeństwach do tej formy elektronicznej.
No jeszcze może tak chodzi o to, że te wszystkie przepisy są zdroworozsądkowe. Trzeba po prostu myśleć o tym. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to może obejrzeć sobie parę filmów ze szpitali we Włoszech, to wtedy uświadomi sobie sytuację, która może mieć miejsce również w Polsce, jeżeli nie będziemy przestrzegali takich zdroworozsądkowych zasad.
Zdecydowanie i chcieliśmy też podziękować wszystkim mieszkańcom naszego województwa, bo naprawdę widzimy na ulicach, że ilość osób, które się przemieszczają, spada. Obserwujemy też komunikację miejską. Widzimy, że obywatele starają się dopasować do tych ograniczeń, które wprowadzamy. Natomiast wciąż też zdarzają się osoby, które jakby uważają, że to ten problem ich nie dotyczy. Dlatego tutaj te ograniczenia musimy troszeczkę zwiększyć i liczymy na wyrozumiałość i współpracę z naszymi mieszkańcami.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody lubuskiego. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu również już dziękuję. Już za 6 minut będzie godzina 15. O 15 na antenie Radia Zachód będą wiadomości. Jak zwykle Krzysztof Bałuk. Miłego popołudnia państwu życzę. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.